Rozdział 61. Upadek Canterlot. Dzwony katedry morskiej rozbrzmiały głośno nad Canterlotem. Zamek Canterlot zamienił się w przewrócone mrowisko. Opancerzone kucyki w zbrojach słonecznych i księżycowych biegały tam i z powrotem, próbując na próżno przywrócić porządek. Wielu z nich brakowało części ekwipunku nałożonego w pośpiechu po pierwszym alarmie. Łańcuch dowodzenia był obecnie w rozsypce, a zdezorientowani strażnicy nie wiedzieli, do kogo się zgłosić ani gdzie. Kilku wyższych rangą oficerów było obecnie poza zamkiem, w poszukiwaniach ważnego człowieka i jeszcze nie wrócili. Nie pomagały też niepotwierdzone doniesienia o małej grupie jednorożców przemieszczających się przez niższe poziomy pałacu, atakujących każdego, kto miał nieszczęście się na nich natknąć. Niektórzy z nich podobno pasowali do opisu kilku więźniów, którzy uciekli z lochów Canterlotu wcześniej tego roku. W próbie opanowania sytuacji strażnicy zostali wysłani do sali tronowej, ostatniej znanej lokalizacji księżniczek. Mieli nadzieję, że księżniczki rzucą nieco światła na obecną sytuację. Jednak żaden z wysłanych strażników jeszcze nie wrócił. Co gorsza, mieszkańcy Canterlotu zaczęli gromadzić się przy wejściu do zamku, przyciągnięci dźwiękiem dzwonów. Przestraszeni zostali wywabieni z domu w środku nocy, tylko po to, by się zdezorientować, gdy strażnicy przy bramie kazali im wracać do domów. To był kryzys wewnętrzny, nie zewnętrzny. Większość kucyków posłuchała, choć niechętnie. Byli jednak tacy, głównie drobni arystokraci, którzy odmówili i zażądali wstępu na teren zamku. Gdy strażnicy odmówili, wybuchła mała zamieszka, wymagająca wezwania dodatkowych sił i prowadząc do dalszego chaosu, wielu strażników sądziło, że źródłem alarmu są kucyki przy bramie. Podsumowując, zamek Canterlot szybko pogrążył się w chaotycznym bałaganie, który sprawiłby, że pewien drakonekus płakałby ze szczęścia. Czy ty, Ech, możesz się przestań się ruszać, więc pospiesz się. Ebony jęknęła, wykrzywiając się z bólu. Au! Przestań tak szarpać, bądź delikatna. Próbuję. Twoje ruszanie głową mi przeszkadza. Avera warknęła. Zawieszona na ramionach Ebony, trzymała głowę jednorożca w jednej łapie, podczas gdy w drugiej miała jedno ze swoich piór. Talówka pióra była włożona w mechanizm blokujący inhibitor magii, który obecnie otaczał róg Ebony. Szarpnąwszy ponownie głową Ebony, Avera próbowała lepiej widzieć, co robi. Przestań ciągnąć, Ebony pisnęła. Nie jestem kiwającą się główką. Przestań narzekać, więc działaj szybciej. Działam tak szybko, jak mogę. Avera mruknęła, zręcznie poruszając piórem tam i z powrotem. Ta. Żebyś wiedziała, to jest dużo trudniejsze niż wygląda. To nie jak kopanie drzew czy wyważanie drzwi. Musisz, Ech, być precyzyjna. Jeśli nie będę ostrożna, końcówka może się złamać i utkwić w zamku. A wtedy nie ruszaj się, to coś zostanie na twoim rogu na zawsze. Przez ciebie złamałam trzy, czy ty przestaniesz w końcu ruszać swoją trzykrotnie przeklętą głową? Nie mogę się powstrzymać. Ebony jęknęła. Czuję, jakbyś próbowała wyrwać mi róg z czoła. To dlatego, że ciągle się ruszasz. Byłoby bezbolesne, gdybyś po prostu stała spokojnie. Czy wy dwie zamkniecie się i ruszycie do przodu? Primrose warknęła, nerwowo spoglądając przez ramię. Nie ma czasu na kłótnie. Grzmiący odgłos kopyt biegnących korytarzem sprawił, że wszystkie trzy klacze zesztywniały. Avera i Ebony zastygły, podczas gdy Primrose odwróciła się, by spojrzeć w głąb korytarza, uszy nastawione do przodu. Ciało naprężyło się, mięśnie drżały, gotowe do skoku. Nikt się nie rozluźnił, aż hałas oddalił się, pozostawiając tylko odległe krzyki i dźwięk dzwonów. Pospieszcie się. Primrose syknęła, jej oczy błysnęły raz, gdy odwróciła się do pary. Och, będziemy mieli tak wielkie kłopoty za to, Ebony jęknęła. Dzwony alarmowe dzwonią, jakby nie było jutra, Primrose powiedziała. Wątpię, żeby ktokolwiek przejmował się tym, co robimy. Więc dlaczego jesteś taka nerwowa? Ebony zapytała, wpatrując się w nietoperz okuca. Nie boję się, że strażnik nas znajdzie, Primrose mruknęła, uszy obracając się wokół głowy. Boję się tego, co wywołało alarm. Ostatnio, gdy dzwony dzwoniły, to podczas ataku zmiennokształtnych. Cokolwiek to jest, jestem pewna, inni strażnicy sobie poradzą. Ebony powiedziała, po czym znowu się skrzywiła. Au! Spojrzała na Averę. Chcę, żeby było wiadomo, że nie zgadzam się na ten plan. Co, jeśli Tempest nas złapie? Zanotowane? I mnie to nie obchodzi. Avera warknęła z językiem wystającym z boku pyska. Już prawie, mam. Jeszcze tylko kilka sekund. Z kliknięciem inhibitor rozpadł się na dwie części, z hałasem spadając na podłogę. Avera szybko zeskoczyła z grzbietu Ebony, pozwalając jednorożcowi się rozciągnąć. Ech, dzięki Celestio, jęknęła, przeciągając się i kręcąc szyją. Tak, tak, podziękujesz jej później, Avera powiedziała. Odwróciła się, ując Ebonani swoje boki. Zdejmiesz to ze mnie, co? Spoglądając na związane skrzydła Pegaza, Ebony nerwowo przegryzła wargę. Nie wiem. Już mamy ogromne kłopoty z Tempest przez nasze poprzednie zachowanie. Wpadnie w szał, jeśli kiedy się o tym dowie. Przestępowała z nogi na nogę. Zostaliśmy zatrzymani. Żadnej magii, żadnych skrzydeł. Ty sobie żartujesz? Avera zapytała, gapiąc się na Ebony. Właśnie spędziłam 5 minut, próbując zdjąć tę obręcz z twojego rogu. Nie wycofujesz się teraz. Możemy mieć przez to kłopoty. Ebony powiedziała, wymachując przed nimi kopytami. Już mamy kłopoty. Możemy mieć więcej kłopotów. Kogo to obchodzi? Avera krzyknęła. Jej ogon gniewnie łopotał w powietrzu. Dzieje się drań, strażnicy biegają, dzwony dzwonią, a ty się zastanawiasz nad uwolnieniem jednej z głównych rzeczy, które nas ochronią. Co? Jeśli coś się stanie i Primrose i ja będziemy potrzebowały skrzydeł. Nie powinniśmy być w sytuacjach, które wymagają skrzydeł czy magii. Ebony krzyknęła w odpowiedzi. Jesteśmy zdjęci z czynnej służby. Nie możemy walczyć i nie możemy się angażować. Mamy szczęście, że nie jesteśmy teraz w celi. My możemy walczyć, Avera poprawiła. Po prostu nie powinniśmy i nie pozwolę, by głupie ograniczenia Tempest mnie skrzywdziły. Zdejmij te rzeczy z moich skrzydeł. Zaczęła, ale urwała, patrząc na związane skrzydła Evry. Drżały przy jej bokach, pióra lekko potargane przez więzy. Ale co właściwie planujecie zrobić? Cokolwiek, do cholery, będzie potrzebne. Avera warknęła. Nie waż się wycofywać, dodała, widząc, że Ebony wciąż wygląda na niezdecydowaną. Zdejmij te kajdany z moich skrzydeł, bo przysięgam na zamrożone cycki Luny, że założę ci ten inhibitor z powrotem na róg z taką siłą, że już go nigdy nie zdjemiesz. Zwracając się do Primrose, która w milczeniu obserwowała ich kłótnię z obojętnym wyrazem twarzy, Ebony spojrzała na nietoperzokuca błagalnie. Pomożesz mi, wytłumacz tej gorącej głowie, dlaczego to zły pomysł. Primrose wzruszyła ramionami. Właściwie się z nią zgadzam. Ja ale co? Ebony wpatrywała się w nią przez kilka sekund, w końcu wzdychając i potrząsając głową. Dobrze, jej róg zajaśniał. Przytrzymujące skrzydła Avery i Primrose odpięły się bezużytecznie, spadając na podłogę. Proszę. Jesteście teraz zadowolone? Bardzo, Primrose jęknęła, rozprostowując skrzydła. Ach, mamusia tęskniła, zagruchała, ocierając się o jedno ze swoich skrzydeł. Tak, tęskniła. Więc jaki teraz plan? Ebony zapytała Primrose. Właściwie nie ma planu, Primrose odpowiedziała, wyrzucając kajdany przez pobliskie okno. Najpierw uwolnić się, potem zdobyć zbroję. Poza tym nie miałam konkretnego planu. A ty? Zwróciła się do Avery, wzruszył ramionami. Dowiedzieć się, co się dzieje i rozjebać, co trzeba. Czyli chciałyście się uwolnić, ale nie miałyście planu na potem? Ebony zapytała, spoglądając na swoje dwie skrzydlate towarzyszki. Wymieniły między sobą szybkie spojrzenie, po czym znów zwróciły się do Ebony. W zasadzie tak, odpowiedziała Primrose w tym samym momencie, gdy Avera oznajmiła. No, Ebony wpatrywała się w nie przez chwilę, po czym znów westchnęła. Na jej pysku pojawił się lekki uśmiech. Metoda Maxa, Avera przytaknęła z uśmieszkiem. Po chwili jej uśmiech nieco zbladł. Chociaż najpierw musimy znaleźć jakieś zbroje. Znajdziemy jakieś zapasowe w koszarach, zasugerowała Primrose. Jeśli nie, możemy po prostu pójść do zbrojowni. Ebony przewróciła oczami, po czym jej róg zaczął świecić. Rozbłysnęła jasna magia. Z dźwiękiem brzęku metalu wszystkie trzy klacze nagle znalazły się w znajomo wyglądających czarnych zbrojach. Ble! Avera zagwizdała, przyglądając się swojej opancerzonej postaci. Zupełnie zapomniałam, że potrafisz to zrobić. Sięgając do jednej z bocznych kieszeni, uśmiechnęła się, wyciągając pazury kopytne. Szybko przymocowała je do kopyt i spróbowała nimi drapnąć po podłodze. Po ziemi przeskoczyły iskry. Umieściłam runy przywołujące w naszych zbrojach, a także w zbroi Maxa. Ebony powiedziała, sprawdzając swój ekwipunek. Być gotowym w każdej chwili. Jedyny problem to to, że im dalej jesteś od zbroi, tym więcej energii zużywa zaklęcie. Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Ale to nie powinno być dużym problemem. Dobra, Primrose powiedziała. Skoro zbroję mamy za sobą, ruszajmy. Sięgnęła po parę gogli spoczywających na jej hełmie. Nakładając je na oczy, spojrzała na swoje towarzyszki. Czas dowiedzieć się, co się dzieje. Pozostałe dwie przytaknęły. Zgoda. Gdy trio przemierzało korytarz, Ebony spojrzała na Primrose. Nie wiemy, co się dzieje. Więc dokąd właściwie idziemy? Zapytała. Sala tronowa, Primrose odpowiedziała, spoglądając w boczny korytarz, gdy mijali go z nastawionymi uszami. Jest blisko głównej sali, a poza tym powinna tam być któraś z księżniczek. Dzisiaj wcześniej chyba coś się tam działo, więc mam nadzieję, wciąż tam jest. A jeśli ich tam nie ma, Ebony zapytała. Jeśli nikogo nie będzie, po prostu pójdziemy do głównej bramy, odparła Primrose. Ebony wciąż wyglądała na niepewną, ale zanim zdążyła wyrazić swoje obawy, trójka kucyków pojawiła się na końcu korytarza. Byli ubrani w kobaltowe zbroje identyfikujące ich jako magów bitnych i na widok trio przybysze zastygli. Grupy stały naprzeciw siebie, przyglądając się sobie z różnym stopniem zaskoczenia. Pierwsza przerwała milczenie. Zen Glory zapytała, robiąc niepewny krok do przodu. To ty! Przodujący mag bitny przechylił głowę. Major, co ty tu robisz? Nie powinnaś być w Poniwille? Byłyśmy, ale z powodu nieprzewidzianych okoliczności przybyłyśmy tu kilka dni temu. Ebony odpowiedziała. Nasz podopieczny też tu jest. No, właściwie już były podopieczny. Możemy nadrobić później. Primrose przerwała. Wskazała kopytem na przybyszów. Wiecie może, co się dzieje albo dlaczego dzwonią dzwony alarmowe? Zen Glory zignorował nietoperz okuca, wpatrując się uporczywie w Ebony. Zmieniłaś swoją zbroję? Zapytał powoli. Pod oczy. Ebony mrugnęła, po czym spojrzała na swoją zbroję. Była identyczna jak u innych magów bitnych, poza kolorem i poświatą. Jej ciemna zbroja kontrastowała z kobaltowymi odpowiednikami, świecąc głęboką czerwienią, podczas gdy u pozostałych trzech pulsowało żółte światło. Tak, odpowiedziała niepewnie, patrząc z powrotem na Zena. To znaczy, wprowadziłam kilka modyfikacji w zaklęciach, no i zmieniłam kolor. Dlaczego? To nie jest teraz ważne. Primrose prychnęła. Jest w stanie wysokiej gotowości, więc możemy się skupić na sytuacji. Błyskawica przerwała jej, przelatując obok głowy i o mało nie odstrzeliwując ucha. Sierść po jej twarzy zjeżyła się. Szef korytarzu nagle wydawało się naelektryzowane. W powietrzu rozbrzmiał niski pomruk. Powoli wszystkie trzy klacze odwróciły się, by spojrzeć na Zena Glory, którego róg wciąż dymił i iskrzył. Zen? Wyjąkała szeroko, otwierając oczy. Co się dzieje? Zrobiła krok do tyłu. Co ty, przepraszam, panie. To nic osobistego, Zen warknął, jego oczy błysnęły. Po prostu trzy powinnyście być teraz wyłączone z akcji, ale widzę, że się to zmieniło. Nie możemy pozwolić, żebyście zrujnowały plany arcymaga, więc niestety jego róg znów się zaświecił i wypuścił kolejną błyskawicę, tym razem w kierunku Evry. Jej oczy się rozszerzyły i schyliła się pod strumieniem, końcówka trafiła w tył jej grzywy. W powietrzu rozniósł się zapach spalonej sierści. O co ci do diabła chodzi? Krzyknęła ze złością, pocierając dymiące pasma włosów. Chyba właśnie odkryłyśmy źródło alarmu, Primrose powiedziała, zwężając oczy. Zajmijmy się tym, Avera warknęła, rzucając się do przodu. Nie czekaj, Ebony zawołała, ale było za późno. Avera była już w połowie korytarza. Mag bitny po lewej stronie Zena Glory wysunął się do przodu, jej róg rozbłyskując życiem. Część jej zbroi odchyliła się, odsłaniając mały, beczkowaty pojemnik pod spodem. Jednym ruchem głowy strumień wody wystrzelił z otworu i pomknął korytarzem w kierunku Avery. Próbowała się uchylić, ale woda podążyła za nią, łukując w powietrzu, gdy śledziła jej ruchy. Avera w ostatniej chwili próbowała się pod nią schylić, ale strumień skręcił, uderzając ją w bok głowy. Cała jej głowa została uwięziona w kuli wody. Upadając na ziemię, Avera daremnie walczyła, by uwolnić się od wodnej kuli, ale jej kopyta nie mogły uchwycić płynnej sfery. Potrząsała głową na boki, próbowała użyć skrzydeł, by ją zdjąć, a nawet uderzała głową w ścianę. Wszystko w daremnej próbie uwolnienia się od duszącej kuli wody. — Avera! — Primrose krzyknęła, ruszając w stronę miotającej się Pegaski. Zen Glory postąpił naprzód, magia gromadząc się na czubku jego rogu. Przy ostrym trzasku kolejna błyskawica przemknęła korytarzem. Primrose rozpostarła skrzydła, próbując zwolnić, ale było za późno. Błyskawica już ją dosięgała. Jej oczy rozszerzyły się, gdy grot pioruna pędził w jej stronę, napełniając powietrze iskrzącą energią. Jej sierść zjeżyła się, gdy błyskawica miała ją dosięgnąć. Zamykając oczy, przygotowała się na uderzenie. O, nie tego nie zrobicie. Ściana pnączy eksplodowała na środku korytarza, oddzielając obie grupy. Błyskawica uderzyła w roślinność, powodując, że kilka cieńszych pnączy spłonęło i pękło, ale reszta pozostała nienaruszona. Wpatrując się w nagłą ścianę splecionych pnączy, Primrose spojrzała przez ramię. Pulsowała wokół rogu Ebony, powodując lekkie zniekształcenie powietrza. Jedna z jej sakiew była otwarta, a z jej wnętrza wyłaniała się mnogość liściastych wici, oplatających boki Ebony, biegnących po podłodze i ścianach do miejsca, gdzie pojawiła się bariera z pnączy. Niektóre wciąż się poruszały, owijając się czule wokół nóg i tułowia Ebony. Primrose kilkukrotnie mrugnęła. Co do cholery, skąd się wzięły te pnącza? Jestem mistrzynią magii roślinnej, Ebony powiedziała, brzmiąc nieco zdyszana. Magia wokół jej rogu przygasła lekko, ale utrzymała się. Mogę hodować i manipulować każdą florą, którą znam. Zachwiała się, jej nogi lekko drżały, zanim zdołała się pozbierać. Przechowuję kilka różnych okazów w sakwach, na wypadek, gdybym znalazła się w miejskich obszarach, gdzie roślinności jest mało. Nie chcę być na straconej pozycji. Jęknęła, magia wokół rogu na moment zamigotała. Och, chyba użyłam za dużo magii. Jak długo możesz to utrzymać? Primrose zapytała, gdy kolejna błyskawica uderzyła w prowizoryczną barierę. Mam nadzieję, że wystarczająco długo, odpowiedziała. Zwracając uwagę na Averę, która wciąż się szamotała, złapała Pegaskę. Proszę, powiedziała, wciskając pokryte pnączem kopyto w wodę, daj mi tylko sekundę. Końcówki pnączy lekko się skręciły, cichym odgłosem ssania zaczęły wchłaniać wodę otaczającą głowę Avery. Po kilku sekundach wchłonęły wystarczająco dużo, by Avera znów mogła oddychać. Ach, cholera, wykrztusiła, gdy korzenie kontynuowały pracę, aż nie zostało ani kropli wody. Wciągnęła głęboko powietrze, po czym zaczęła kaszleć. Aksk, kurde, 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 uch, trochę dostało mi się do nosa. Nie ruszaj się, Ebony nakazała. Korzenie powinny usunąć większość wody. Co ty, Avera zaczęła tylko po to, by zastygnąć, gdy jeden z mniejszych korzeni powoli i delikatnie wślizgnął się do jednego z jej nozdrzy. Nie ruszaj się, Ebony powtórzyła. Może to dziwnie poczuć, ale nie będzie bolało. Skrzywiła się, gdy kokejny piorun zwęglił pnącza, a kilka iskier przeleciało przez szczeliny w roślinach. Uch, czuję, jak się wierci. Avera syknęła, marszcząc nos. Powinniśmy się nimi martwić, Primrose zapytała, gdy kolejne błyskawice uderzyły w barierę. Pnącza nie zatrzymają ich na długo, Ebony odpowiedziała, skupiając się na korzeniu w nosie Avery. Ale powinny ich spowolnić, że któryś z nich. Głośny odgłos sysania nagle wypełnił korytarz, po czym nastąpiła eksplozja. Fala gorąca uderzyła w trio, zanim ściana pnączy została pochłonięta przez ogień. Płomienie szalały przez kilka sekund, po czym nagle zgasły, pozostawiając tylko popiół i trzech uśmiechających się magów bitnych. Jest piromantą, Ebony dokończyła słabo z szeroko otwartymi oczami. Cholera. Dzięki, Backdraft. Zen Glory zaśmiał się szczekliwie. Jednorożec po jego prawej stronie tylko obdarzył go dzikim uśmiechem, jej oczy ukryte za parą przyciemnionych gogli. Cholera, Ebony powtórzyła. Ostrożnie wyciągnęła korzeń z nozdrza Avery, tak szybko jak to możliwe. Niedobrze. Niezła próba, Ebony, ale twoje rośliny już ci nie pomogą. Zen Glory warknął, statyczna energia gromadząc się wokół jego rogu. Zniżając głos, Prim lekko odwróciła się w stronę Ebony, wzrok utkwiła w trzech jednorożcach. Mamy szansę z nimi wygrać? Gdyby to był tylko Zen i Riptid, dałabym radę. Ebony szepnęła w odpowiedzi, ale z Backdraft tutaj jestem bez szans. Zajmiemy się płomieńcem. Avera syknęła. kilkukrotnie otwierała i zamykała pazury kopytne, przyglądając się piromantce krytycznym wzrokiem. — Jesteś pewna, że dasz radę? — Primrose zapytała cicho Ebony, unosząc brył. Ebony skinęła głową. — Być moimi przyjaciółmi, ale to nie znaczy, że nie będę się przed nimi bronić. — Dobrze — Primrose prychnęła. — A więc? — Zaczynajmy. Kula ognia przeleciała nad ich głowami, zmuszając wszystkich do schylenia się. — Gadania — Zenglory warknął. — Więc poddajecie się, czy musimy was unieszkodliwić? Zamykając oczy i biorąc głęboki oddech, Ebony powoli odwróciła się w stronę szyderczego jednorożca. — Wiem, że nie widzieliśmy się od jakiegoś czasu, Zen. Zwłaszcza odkąd przeniesiono mnie do Ponyville. Przez ten czas rozłąki chyba zapomniałeś o jednej rzeczy. Jestem majorem. Jej róg zaczął świecić, sakwy wyłoniły się kolejne pnącza, owijając się wokół jej ciała. A wy wszyscy jesteście tylko sierżantami, dokończyła, wpatrując się w trio. Zenglory wybuchnął szczekliwym śmiechem. Nie sądzisz chyba, że poradzisz sobie sama przeciwko nam trzem, co? Przeciwko trzem? Nie. Ebony pokręciła głową. Ale może przeciwko dwóm. Jeśli moja magia wytrzyma, dodała pod nosem. Czyżby? Zenglory prychnął. Cóż, dopóki Backdraft jest tutaj, wątpię, żebyś mogła cokolwiek zrobić. Dlatego jesteśmy tutaj, Primrose powiedziała, po czym jej kopyto nagle zamajaczyło w powietrzu. Przeleciał z przenikliwym świstem prosto w kierunku Backdraft. Jednorożec z pistkiem rzucił się na bok, ale nóż i tak drasnął ją po policzku. Zanim Backdraft zdążyła się pozbierać, Avera już pędziła korytarzem prosto na nią. Znowu to samo? Zenglory burknął, potrząsając głową. Nie zadziałało za pierwszym razem. Co każe ci myśleć, że zadziała teraz? Obok niego róg Riptide rozbłysł, a masa wody ponownie uderzyła w kierunku Avery. Tym razem jednak przed wodą wyrosła gęsta plątanina korzeni, która bez wysiłku wchłonęła atak. Avera schyliła się pod korzeniami i ruszyła dalej w stronę Backdraft, Primrose tuż za nią. Ty i te twoje przeklęte rośliny. Zenglory warknął, rzucając Ebony pełne nienawiści spojrzenie. Uśmiechnęła się. To się dzieje, gdy wybierzesz drugorzędny żywioł do opanowania. Błyskanie iskierami nie zaprowadzi cię daleko w tej walce. Mój piorun wystarczy, żeby cię powalić, Zen warknął. Jego róg zaczął świecić, iskry tańcząc wzdłuż jego długości. Jeśli tak mówisz, Ebony uśmiechnęła się. Jej magia rozbłysła i nagle wzdłuż pnączy owijających jej ciało zaczęły wyrastać liście. Zaczynamy? Zapytała. Z okrzykiem z rogu Zengloria wystrzelił piorun, kierując się w stronę Ebony. Szybko podnosząc masę korzeni, użyła jej jako prowizorycznej tarczy. Korzenie, wciąż nasiąknięte wodą z poprzedniego ataku Riptid, tylko syczały i strzelały, ale poza tym pozostały nienaruszone. To wszystko, co potrafisz? Zen? Ebony zapytała. Opuszczając korzeniową tarczę, uderzyła go biczowatym pnączem. Róg Riptide błysnął i między Zenem a pnączem pojawiła się ściana wody, tylko po to, by pnącze przecięło ją bez wysiłku. Zenglory został zwalony z kopyt, ślizgając się po podłodze aż do ściany. Ebony zwróciła uwagę na Riptide. Zdajesz sobie sprawę, że woda nie zadziała na moje rośliny, prawda? Powiedziała z Marsem na czole. Będą ją po prostu wchłaniać. Och, wiem, Stide uśmiechnęła się. Jej róg błysnął raz. Korzenie, których Ebony użyła do wchłonięcia poprzednich ataków wodą, nagle zadrżały, zanim zwiędły i obumarły. Rozpadły się, opadając na podłogę jako pył. Ach, krzywiła się, magia wokół jej rogu zasyczała. Co to do cholery było? Tylko odzyskałam swoją wodę. Riptide zaśmiała się. Rzeczywiście, z wysuszonych resztek korzeni wyłaniały się małe strumienie wody. Uniosły się i połączyły w trzy małe kule wody, orbitujące wokół głowy Riptide. Glory dźwignął się na kopyta. Ty klaczy, warknął. Jego róg rozbłysł, a kule wody zaczęły iskrzyć i trzaskać. Zablokuj je. Riptide warknęła. Śmieję się. Wypuściła naładowane elektrycznością kule w kierunku Ebony. Oczy Ebony rozszerzyły się, rzuciła się na bok, ale nie była wystarczająco szybka, by uniknąć wszystkich kul. Jedna z nich trafiła w jej lewą tylną nogę, wysyłając przez nią prąd, który sparaliżował mięśnie. Runęła na ziemię, jej lewa tylna noga wygięta w nienaturalny sposób. Gdy próbowała przywrócić nogę do działania, Primrose wylądowała na jej grzbiecie z ów, jej grzywa dymiła, a odsłonięte futro wokół pyska i szyi było pokryte sadzą. Zakaszlała z pyska, wydobyła się chmura dymu. No więc zasapała, patrząc na Ebony do góry nogami, jak twoja walka mogłaby być lepsza, Ebony odparła, masując nogę. Twoja, podobnie, Primrose warknęła, wstając. Potrząsając ciałem, ruszyła z powrotem w wir walki, gdzie Avera właśnie ujeżdżała backdraft jak dzikiego mustanga, podczas gdy jednorożec wystrzeliwał kule ognia w przypadkowych kierunkach, próbując zrzucić Pegaskę. Avera krzyczała, trzymając się kurczowo. To wszystko, co masz? Ivory kopie mocniej. No dalej, zaimponuj mi. Backdraft parsknęła, jej nozdrza rozdeły się szeroko, gdy wciąż próbowała zrzucić Averę. Stanęła na nogi, Zen Glory postąpił naprzód. Będę się świetnie bawić, sprowadzając cię na ziemię, Major, powiedział praktycznie wypluwając ostatnie słowo. Ty i twoja rzekomo specjalna drużyna. Specjalna moja kopyta. Po co? Żeby chronić jakiegoś głupiego człowieka, parsknął, potrząsając głową. Gdybym nie wiedział na pewno, że anomalia jest już załatwiona, sam bym się za niego wziął. Mów dalej, Zen. Warknęła. Pnącza spłynęły po jej nogach, rozchodząc się i przyczepiając do podłogi, pomagając jej utrzymać równowagę. Tylko pogarszasz swoją sytuację. Czyżby? Zen warknął. Dobrze, skończę to szybko. Jego róg znów zaczął iskrzyć, gromadząc elektryczność, aż nagle ładunek rozproszył się w powietrzu. Co do? Zen mrugnął, spoglądając na swój róg. Marszcząc pysk, próbował ponownie przepuścić prąd przez róg, ale rezultat był ten sam. Mówiłam, że tylko pogarszasz sprawę, Ebony powiedziała z uśmiechem. Co? Zen Glory wrzasnął. Wielkiego. Ebony odparła, sięgając, by delikatnie pogłaskać jeden z dziesiątek liści wyrastających z jej pnączowej zbroi. Po prostu pozwoliłam moim roślinkom robić swoje, gdy byliśmy zajęci. Obdarzyła go szerokim uśmiechem. Transpiracja to suka, co? Transpiracja? Zen zapytał, marszcząc czoło. Co ty? Urwał, jego oczy rozszerzyły się, gdy zdał sobie sprawę. Powietrze w korytarzu stało się bardziej wilgotne niż wcześniej. Ebony zamruczała, wciąż głaszcząc liść. Kazałam im uwalniać parę wodną w przyspieszonym tempie. Pomogło też, że Riptide dostarczała wody, jeśli trochę odzyskała. Im dłużej są aktywne, tym więcej wilgoci uwalniają do powietrza, a twoje pioruny stają się mniej skuteczne. Opuszczając kopyto, jej wyraz stał się poważny. Mówiłam ci, Zen. Jest powód, dla którego jestem majorem, a ty wciąż tylko sierżantem. Jednorogim kucem. Zen z Glory syknął. Pokażę ci, kto jest jednorogim kucem. Rzucił się na Ebony, jego róg świecąc. Zen nie. Ide krzyknęła. Gdy kopyta Zena dotknęły pnączy pokrywających podłogę, przyczepiły się do jego nóg. Rozległ się głośny trzask, gdy obie przednie nogi złamały się, powalając go na ziemię. Pnącza zaczęły owijać się wokół jego ciała, przytrzymując go, mimo że się szarpał. Podchodząc, Ebony spojrzała na walczącego maga bitnego z neutralnym wyrazem. Bez słów uniosła kopyto i opuściła je na głowę Zena. Z donośnym chrupnięciem jego głowa odrzuciła się do tyłu. Oczy zabłysły na żółto, zgasły, wywróciły się, a on osunął się na podłogę nieprzytomny. Zen, Riptide krzyknęła, zwróciła wzrok na Ebony, patrząc na nią z nienawiścią. Zapłacisz za to, Rose. Jej róg zabój spod jej zbroi, wystrzeliła klinga wody, pędząc w stronę Ebony z wielką prędkością. Jednak liście otaczające ciało Ebony rozszerzyły się, przyjmując główny impet uderzenia. Riptide zdążyła się pozbierać, Ebony uderzyła własnym biczem z pnącza, wysyłając Riptide z impetem w ścianę. Jej głowa uderzyła w ścianę, powodując, że hełm odleciał. Tak jak wcześniej, jej oczy zabłysły na żółto, zgasły, a ona osunęła się po ścianie, nieruchoma. Ebony poczekała kilka sekund, by sprawdzić, czy Riptide się podniesie. Gdy to nie nastąpiło, Ebony opadła z ulgą i westchnęła. Odwróciła się, tylko by krzyknąć z zaskoczenia, gdy zarówno Avera, jak i Primrose wylądowały przed nią. Uch! Avera jęknęła, podnosząc się i pocierając głowę. Czy ktoś widział numery na tym wozie? Spróbowała poruszyć skrzydłem, tylko by syknąć z bólu i przycisnąć drżącą kończynę do ciała. Co? Zaczęła Ebony, ale przerwał jej głośne parsknięcie. Kucała. Para wydobywała się z jej nozdrzy przy każdym oddechu. Jej zęby były odsłonięte, a kopyto drapało po podłodze. Powietrze wokół niej zdawało się falować i drgać, Ebony mogła poczuć bijące od niej ciepło z drugiego końca korytarza. Powoli jej róg zaczął świecić na biało, jak rozgrzewający się kawałek metalu. Oczy Ebony rozszerzyły się z niepokojem. Szybko się poruszając, wymierzyła kopnięcie, rzucając kulę z splątanych ziół i korzeni w rozwścieczonego jednorożca, krzycząc: Avera! Prim! Głęboki wdech. Obie natychmiast wykonały polecenie, biorąc głęboki oddech i wstrzymując go. Warknęła, zanim odbiła kulę kopytem, powodując, że rozpadła się ona bez szkody na jej zbroi. Chmura zarodników wybuchła ze zgniecionych ziół, zmuszając ją do odrzucenia głowy z głośnym rżeniem. Potrząsnęła głową, wydmuchując powietrze przez nozdrza, próbując je oczyścić. Warcząc, postąpiła krok w stronę Ebony, tylko by nagle zachwiać się i runąć na ziemię. Pozostała tam, nieruchoma. Rozświetlając róg, cisnęła głową i zarodniki rozproszyły się. Co to było? Zapytała Avera, niepewnie wstając na kopyta. Zmielona passiflora incarnata, odpowiedziała Ebony, ciężko oddychając. Pnącza wciąż przylegające do jej zbroi powoli zaczęły się rozplątywać, wpełzając z powrotem do sakwy, z której się wyłoniły. Zwykle w małych dawkach pomaga kurom się zrelaksować, kontynuowała. Jednak moja specjalna, wysoko skoncentrowana mieszanka zamiast tego powala. I dlaczego nie użyłaś tego od razu? Zapytała Avera. Bo może też na nas podziałać, a w zbyt dużej ilości zabić. Ebony sapnęła. Poza tym miałam przy sobie tylko jedną i chciałam ją zachować na później, na wypadek gdybyśmy natknęli się na wyższych rangą magów bitnych. Co zmieniło twoją decyzję? Zapytała Primrose, otrzepując sadzę ze skrzydeł. Zaklęcie, które przygotowywała, odpowiedziała Ebony. Jakie zaklęcie? Zapytała Avera. Podeszła i ostrożnie szturchnęła nieprzytomną Backdraft. Nie chcesz wiedzieć, powiedziała Ebony. Zatrzymała się, próbując złapać oddech, zanim kontynuowała. Powiedzmy tylko, że sprzątanie tej sali zajęłoby ekipie sprzątającej kilka tygodni i na tym poprzestańmy. Cholera, Avera gwizdnęła, prostując się. Ale wciąż nie mogę uwierzyć, że tak się sprzedali. Ciekawe, jaki był ich cel. Nie są zdrajcami, powiedziała Ebony, co przyniosło jej niedowierzające spojrzenia pozostałych dwóch. Słucham, zapytała Primrose, dłubiąc kopytem w uchu. Powtórzysz to? Zdrajcami, Ebony powtórzyła. Najpierw zauważyłam to u Zena, potem u Riptide. Byli pod wpływem czyjejś magii. Primrose spojrzała na nią pustym wzrokiem. Sterowanie umysłem – magia mentalna, poprawiła Ebony. I najprawdopodobniej. W korytarzu zapadła cisza na kilka długich sekund, zanim Avera nagle głośno zaklęła. Kurwa mać! Krzyknęła, kopiąc odrzucony hełm Riptide. Nienawidzę mieć do czynienia z magią mentalną. Pegazem. Co ty wiesz o magii mentalnej? Zapytała Primrose. Wystarczająco, by wiedzieć, że w takiej sytuacji to ssie, warknęła Avera. Wskazując na leżące nieprzytomne ciała, kontynuowała. Byłoby o wiele łatwiej, gdyby to byli po prostu zdrajcy. Widzisz, gdyby magowie bitni naprawdę byli zdrajcami, moglibyśmy oskarżyć ich wszystkich o zdradę i mieć to z głowy. Żadnych gdybania. Ale dodaj do tego magię mentalną i wszystko się zmienia. Stają się ofiarami. Nie możemy winić ich za ich zachowanie, co oznacza, że zamiast wszystkich magów bitnych jest tylko jeden lub dwa kucyki pociągające za sznurki. Primrose uniosła breł. I to jest złe? Tak, bo jak masz rozpoznać, kto jest naprawdę zmanipulowany, a kto tylko udaje? Zapytała Avera. Jak masz stwierdzić, kto tu rządzi? Cóż, według Zena to był plan arcymaga, powiedziała Primrose. Avera parsknęła. A skąd wiemy, że on też nie jest kontrolowany? Primrose i Ebony spojrzały na siebie, po czym obie potarły czoła kopytem. Ma rację, mruknęła Ebony. Nie chcę o tym teraz myśleć, jęknęła Primrose. Rozciągając się, rozluźniła napięcie w karku. Powoli ruszyła korytarzem. Hej, gdzie idziesz? Zawołała za nią Avera. Tronowa sala jest w drugą stronę. Nie idę już do sali tronowej, warknęła Primrose. Co? Ebony pisnęła. Dlaczego? Spoglądając przez ramię, Primrose wskazała na Zen Gloria. Słyszałaś go. Anomalia jest już załatwiona. Max jest w niebezpieczeństwie. Idę go znaleźć. Nie sądzę, żeby to było konieczne, zawołała za nią Ebony. Jestem pewna, bezpieczny z Twilight. Primrose zatrzymała się i spojrzała na Ebony. Mówimy o Maxie. Ebony otworzyła pysk, tylko by zamknąć go chwilę później. Cholera, wyszeptała, potrząsając głową. Właśnie, powiedziała Primrose, kontynuując drogę korytarzem. Ale nie jesteśmy już jego strażnikami. Znów zawołała Ebony. Nie jest już pod naszą opieką. Nie idę go znaleźć, bo jest pod moją opieką, odcięła się Primrose. Idę go znaleźć, bo jest moim przyjacielem. Po tych słowach skręciła za róg i zniknęła z widoku. A Vera odwróciła się i spojrzała na Ebony oczekująco. Tak wiem, westchnęła Ebony. Chodźmy znaleźć tego beznadziejnego wichrzyciela, zanim zrobi to ktoś inny. Postąpiła krok do przodu, tylko by się lekko zachwiać. Krew zaczęła powoli kapać z jej nosa. Zaniepokojona Avera zapytała. Wszystko w porządku, tak, odpowiedziała Ebony, dochodząc do siebie. Po prostu użyłam za dużo magii. Za kilka minut będę w porządku. Ruszyła korytarzem nierównym krokiem, lekko kołysząc się na boki. Mam tylko nadzieję, że nie natkniemy się na nic więcej, zanim znajdziemy Maxa. Nadchodzący świt. Panie, muszę zaprotestować. A ja już ci powiedziałem. Mnie to nie obchodzi, powiedział Stacker, zapinając ostatni element swojej zbroi. Szare płyty były miejscami zwęglone, podobnie jak ich właściciel, pokryty bandażami i przypalonym futrem. Pozostali członkowie nadchodzącego świtu byli w podobnym stanie, jednak mimo to szybko i bez słowa skargi założyli swoje zbroje. Jednorożec, który obecnie kłócił się ze Stackerem, rzucił mu brudne spojrzenie, jednocześnie poprawiając okulary na pysku. Na jej głowie spoczywała czepek pielęgniarski, a na piersi miała zawiązaną czerwoną szarfę. Nie jesteście w stanie nigdzie iść, a co dopiero zakładać tę zbroję, sapnęła. Proszę natychmiast wrócić do łóżek. Spojrzała surowo także na innych strażników. Wszyscy. Nie możemy, proszę pani, powiedział Stacker, potrząsając głową. Słyszy pani te dzwony na zewnątrz? Musimy iść. Dzwony są jeszcze większym powodem, żebyście tu zostali, warknęła pielęgniarka. Minęło zaledwie kilka godzin, odkąd wszyscy pojawiliście się na oddziale potłuczeni, zakrwawieni i poparzeni. Niektórzy z was mają wręcz graniczne oparzenia trzeciego stopnia. Potrzebujecie odpoczynku, emocji. To nie pani decyzja, powiedział Stacker, zapinając ostatni pasek. Rozprostował skrzydła, kilkakrotnie je otwierając i zamykając, lekko wzdrygając się, gdy prawe, pokryte przypalonymi piórami, lekko zadrżało. Mamy obowiązek do wypełnienia. Mogę to rozkazać, warknęła pielęgniarka. Czy pani to robi? Zapytał Stacker, unosząc brył. Pielęgniarka przez kilka sekund patrywała się w niego, w końcu westchnęła i odwróciła wzrok. Dobrze, ale dla protokołu jestem przeciwna. Moim obowiązkiem jest leczenie rannych, a nie pozwalanie im wychodzić i narażać się na dalsze obrażenia. Zanotowane, skinął głową Stacker. Jego wzrok przemknął ku jednemu z dwóch wciąż zajętych łóżek. Bolesny wyraz przemknął mu po twarzy, zanim zdołał go powstrzymać. Tylko dobrze się nią zaopiekujcie. Dobrze, zapytał. Pielęgniarka również spojrzała na łóżko, a jej wyraz twarzy złagodniał. Nieprzytomna i podłączona do kilku różnych urządzeń leżała Sunny. Była w złym stanie. Futro po lewej stronie jej pyska zostało całkowicie wypalone, pozostawiając zaczerwienioną, podrażnioną skórę. Oczy zakrywał bandaż, a obszar nad lewym okiem był lekko zakrwawiony. Futro wokół łysej plamy było zwęglone i spalone. Jej grzywa została przypalona, a dawniej długie kosmyki teraz ledwo sięgały czoła. Cia jednej z przednich nóg prowadził wenflon, a lek w kroplówce powoli kapał. Nozdrza były zaschnięte krwią, a plastikowe rurki dostarczały czysty tlen. Monitor przy łóżku wydawał powolne, ospałe sygnały. Czas jęczała, a jej skrzydła poruszały się lekko pod kocem. Będziemy ją pilnować, zapewniła pielęgniarka. Nie martw się, jest w dobrych kopytach. Tylko tyle mogę prosić, mruknął Stacker. Rzucił Sunny ostatnie spojrzenie, po czym zwrócił się do pozostałych członków nadchodzącego świtu. Dobrze, czas zobaczyć, co się dzieje. W drogę. Strażnicy skinęli głowami, po czym zaczęli wychodzić z pokoju w poważnym milczeniu. Ostatnia wyszła Windbreaker, zabandażowana pegazica, która rzuciła Sunny smutne spojrzenie, zanim zamknęła za sobą drzwi. W pokoju zapanowała cisza, przerywana tylko sygnałami monitorów. Po kilku sekundach pielęgniarka głośno westchnęła i masowała czoło. Strażnicy, to jak opieka nad źrebakami, mruknęła pod nosem, po czym podeszła do dwóch pozostałych pacjentów. Szybko sprawdziła parametry Sunny, by upewnić się, że jest stabilna, po czym zwróciła uwagę na drugie łóżko. Jak się mamy? Zapytała cicho. Skierowała światło w oczy pacjentki, ale nie było reakcji. Znowu westchnęła, tylko potrząsnęła głową i skierowała się do gabinetu z tyłu. Melody Gwint wciąż wpatrywała się w sufit. Jej nieopuchnięte oko było szkliste, nieświadoma świata wokół. Wciąż cicho mamrotała do siebie. Pegas 7, 8, 6, 25, 26, 17, 26, 18, 13, 1, 12. Żadna z pacjentek ani pielęgniarka w głębi nie usłyszały skrzypnięcia drzwi. Jedna bosa stopa wsunęła się przez otwór, nie wydając dźwięku, gdy jej właściciel wszedł do pokoju. Drzwi lekko uchylone, nowy przybysz rozejrzał się, aż wzrok zatrzymał na Sunny. Zmarszczył oczy, wydał cichy ćwierk i ruszył naprzód bezszelestnymi krokami. Dźwięk tętentu kopyt wypełnił powietrze, gdy nadchodzący świt pędził korytarzem. Poruszali się szybko, mimo że kilku z nich kulało. Stacker szedł naprzedzie, zdeterminowany, choć nieco zmęczony wyraz twarzy. Gdy skręcali za róg, jedna ze strażniczek podeszła do Stackera. Może powinniśmy byli zostać na oddziale, powiedziała. Jestem za pomaganiem w kryzysie, ale bądźmy poważni. Nikt z nas nie jest w najlepszej formie. Jestem pewna, że inni strażnicy poradzą sobie z tym, co się dzieje. Samo myśleliśmy podczas inwazji Changlingów, Shine, i patrz, co się prawie stało, warknął Stacker. Gdyby nie paranoja Avery, Luna zostałaby porwana przez Changlingi we śnie. To było zanim Tempest została kapitanem Gwardii Królewskiej, odparowała Shine. Jestem pewna, że teraz sobie poradzą, zwłaszcza z pomocą Gwardii Księżycowej i Magów Bitnych. Stacker zatrzymał się na tyle długo, spojrzeć surowo na jednorożca. Kapral Shine, możesz wrócić na oddział, jeśli chcesz. Nikt ci tego nie będzie miał za złe i nikt nie będzie cię oceniał. Jednak warknął, ruszając znowu truchtem, ja idę zobaczyć, co się dzieje i pomóc, jak tylko mogę. Ta oferta dotyczy was wszystkich, dodał przez ramię. Ci, którzy nie czują się na siłach, nie muszą iść. Ja jednak idę, nawet jeśli sam. W korytarzu zapanowała cisza, gdy wszyscy strażnicy dalej szli za Stackerem, żaden nie zawrócił na oddział. To było niskie, sierżancie, mruknęła Shine, kładąc uszy po sobie. Otworzył pysk, by przeprosić, ale zastygł, gdy niski jęk rozległ się korytarzem. Wszyscy strażnicy zastygli, nastawiając uszu i będąc w gotowości. Przez kilka sekund słyszeli tylko ciągłe dzwonienie alarmu. Potem jęk powtórzył się nieco głośniejszy niż wcześniej. W dźwięku było coś gardłowego, niemal jak warczenie. Powoli nadchodzący świt zbił się w ciasne koło, wszyscy zwróceni na zewnątrz. Co to było? Szeptała Windbreaker, rozglądając się po korytarzu. Shine? Powiedział powoli Stacker, jego skrzydła drżąc przy bokach. Już się zajmuję, mruknęła jednorożec. Jej róg rozbłysł, a oczy zajaśniały miękkim światłem. Minęło kilka sekund, zanim spojrzała przez ramię. Drzwi po twojej prawej, sierżancie. Trzy formy życia. Wszystkie oczy skierowały się na wskazane drzwi. Gatunek? Cicho zapytał Stacker, kopytem sięgając powoli po nóż. Drgnęła. Nie jestem pewna. Zaklęcie ciągle miga, jakby nie mogło się zdecydować. W takim razie działamy ostrożnie, warknął Stacker. Thunderspark, Cloudspire, do drzwi. Reszta, bądźcie gotowi. Strażników skinęło głowami i zaczęło powoli skradać się w stronę drzwi. Sierżancie, jaki plan? Windbreaker zapytała szeptem. Obezwładnić bez zabijania, odpowiedział Stacker. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. To mogą być kucyki próbujące się ukryć, więc musimy... Drzwi eksplodowały, rozpadając się na deski i drzazgi. Co wkroczyło do korytarza, wyglądało, jakby ktoś próbował połączyć kucyka z człowiekiem, ale mu się nie udało. Skóra była napięta na jego dwunożnej postaci, nadając jej kościsty, wynędzniały wygląd. Resztki złotej zbroi zwisały z górnej części ciała, metal podarty i poszarpany. Kilka fragmentów utkwiło w ciele stworzenia, powodując, że krew spływała po jego łaciastym, białym futrze. Wyprostowane, rozejrzało się po korytarzu, zanim jego puste oczy spoczęły na oszołomionych strażnikach. Wargi odsunęły się, odsłaniając ogromne drapieżne kły. Co to, u cholery, jest to? Windbreaker wykrztusiła, szeroko otwierając oczy. Thunderspark, Cloudspire, odskok i przewrót. Stacker warknął. Cloudspire ruszył bez wahania, użył skrzydeł, by odbić się od ziemi i odsunąć od stworzenia. Thunderspark nie miał tyle szczęścia. Poruszając się szybciej niż pozwalałby na to jego rozmiar, stworzenie złapało skrzydło Thundersparka w połowie skoku, jego szpony wbijając się w kończynę i wyciągając krew. Pegas wydał krzyk. Zanim się zwalił, ciało bezwładnie opadło. Owcu. Stacker krzyknął, gdy stworzenie wypuściło nieprzytomnego kucyka. Gdy Thunderspark upadł na ziemię, jego ciało zaczęło jarzyć się chorobliwym żółtym światłem. W ciągu kilku sekund jego nogi i skrzydła zaczęły drgać spazmatycznie. Rozległa się seria głośnych trzasków, gdy jego kości zaczęły się przesuwać i wykrzywiać pod skórą. Zbroja wygięła się i złożyła, ciało zdawało się rosnąć. Nogi się wydłużyły, a kopyta rozszczepiły i rozdarły, gdy długie, kościste palce wybuchły ze skóry. 12 sekund po rozpoczęciu się przemiany ta się zatrzymała. Powoli zmieniona postać Thundersparka zatoczyła się na nogi, jego ogromne skrzydła rozpościerając się, gdy przyzwyczajał się do nowej dwunożnej postawy.
— Ty, Thunderspark!
— Windbreaker zapytała niepewnie. Park odwrócił się, jego puste, białe oczy wpatrując się w Windbreaker. Przez chwilę się w nią wpatrywał, zanim jego usta otworzyły się nienaturalnie szeroko, odsłaniając ogromną paszczę zaostrzonych kłów. Z jego pyska wydobył się nieludzki wrzask.
Ruszać się, ruszać, ruszać.
Z powrotem korytarzem, w dwójskok. Stacker krzyknął. Nie pozwólcie im was dotknąć. Jednorożce, stawiajcie bariery. Trzymajcie ich jak najdalej. W szczęku zbroi nadchodzący świt odwrócił się i pognał korytarzem, za nimi pojawiały się różnokolorowe magiczne bariery w miarę ich odwrotu. Przerażające, krwawe wrzaski stworzenia rzuciły się korytarzem, ścigając ich. W oddali słychać było podobne okrzyki rozbrzmiewające po korytarzu, wrzaski potępionych, przeszukanie i przejęcie. Wygląda na to, że to już ostatni z nich, warknął Nightlight, przekraczając nieprzytomną postać maga bitnego. Korytarz nosił ślady niedawnej walki, ściany popękane i osmalone od magicznych pocisków. Podłoga była usiana ciałami poległych magów bitnych, ich kobaltowe zbroje błyszczące w świetle licznych pożarów rozsianych po korytarzu. Kilku magów bitnych zostało wyrzuconych przez okna, ich nieruchome postaci leżały teraz w krzakach tylko jedno piętro niżej. Kilkanaście kucyków przeszukiwało zniszczenia, ich zbroje porysowane i zabrudzone. Kończąc oględziny jednego z nieprzytomnych magów, Nightlight podniósł wzrok. Sierżant Flar, jakie straty! Niedaleko jednorożec zdjęła hełm, jej czerwone futro pokryte potem. Odsunęła kosmyk białych włosów z oczu i rozejrzała się po ciałach. 18 magów bitnych łącznie, sir. Zawołała głosem przypominającym młodego Ogiera. 16 nieprzytomnych i 2 martwych, biedacy. Nie wiedzieli o kontroli umysłu, aż było za późno. Stoczyli dobrą walkę. Nightlight skinął głową. A z naszej strony? Hoff dostał w pierwszym ataku, odpowiedziała Flary, spoglądając na leżącego kucyka ziemnego. Zbroja przyjęła większość uderzenia, ale myślę, że na razie jest wyłączony. Kucyk ziemny uniósł kopyto i pomachał nim, zanim wydał suche sapanie. Chmura dymów wydostała się następnie z jego pyska. Tak to miłe, uśmiechnęła się Flar. W każdym razie tylko kilka drobnych zadrapań i siniaków dla reszty. No, poza Nightwingiem tam, przeklętym gnojem. Dostał porcję statycznej energii pod koniec walki. To przyniosło jej gniewne spojrzenie pobliskiego Pegaza, jego futro i pióra nastroszone i sterczące we wszystkich kierunkach. Jego ogromne, przypominające sowę skrzydła sterczały prosto na boki, sztywne i nieruchome. Nie wziąłbym go teraz do walki, syr, powiedziała Flar z uśmieszkiem. Uważaj, Nightwing. Twoja sowa się pokazuje. Pepierdol się. Cis Crimson. Wyjąkał Nightwing z okiem drgającym, gdy kolejne wyładowania przebiegały po jego ciele. Flare się zaśmiała. Tak, spierdalaj i ugotuj sobie głowę, ty głupku. Nightlight obserwował, jak się kłócą. Kierował wzrok na jednorożca badającego porzucony hełm. Co myślisz, Lance? Zapytał cicho. Zaklęcie jest zdecydowanie w zbroi, odpowiedział Lance, obracając hełm w magicznym polu. Nie potrafię powiedzieć, kiedy je nałożono, ale rozpoznaję magiczny podpis. Opuścił hełm i spojrzał na Nightlighta. To podpis arcymaga. Westchnął. Wygląda na to, że księżniczka miała rację, powiedział, potrząsając głową. Mamy zdrajcę. Nie jestem pewien, czy to takie proste, pułkowniku, powiedział Lance, wstając i odrzucając hełm. Podpis magiczny zgadza się z arcymagiem, jest w nim coś nie tak. Wydaje się dziwny, trochę jak wtedy, gdy przypadkowo poraził Mepol, gdy weszła na niego pod prysznicem. Zapytał Nightlight, unosząc brył. Dlaczego miałaby tu być? Jeśli mogę, Sir, Nightlight się uśmiechnął. Dalej, Terminal. Wiesz, że możesz mówić swobodnie przy mnie. Jesteś w tym oddziale prawie tak długo jak ja. Lance wzruszył ramionami. Nie wiem, dlaczego w zbroi miałaby być magia chaosu, Sir, ale jeśli arcymag za tym stoi, nie widzę, jaki byłby jego cel. Już jest głową zarówno magów bitnych, jak i akademii, więc nie widzę, by to był chwyt po władzę. Z księżniczkami wyłączonymi z akcji to on byłby następny w kolejce, mruknął Nightlight. Tytuł księcia Blublada to tylko pokazówka, a księżniczka Cadence ma do czynienia z kryształowym imperium. Żaden z arystokratów nie stanąłby przeciwko niemu, dopóki ich kieszenie są pełne bitów. Dlaczego nie zaczarować w takim razie wszystkich naszych zbroi? Zapytał Lancer. To nie ma sensu zaczarowywać tylko magów bitnych, jeśli planujesz zamach stanu. Nawet jeśli uda ci się złapać ich wszystkich, nadal będziesz musiał zmierzyć się z Gwardią Królewską, Strażą Księżycową, nadchodzącym świtem i SAS. Nie ma szans, żeby magowie bitni poradzili sobie z nami wszystkimi. Arcymag powinien to wiedzieć, więc w co on teraz gra? Coś, o co możesz go zapytać, gdy go złapiemy, powiedział Nightlight. Spojrzawszy przez ramię, zobaczył, jak Crimson, Flare i Nightwing wciąż się kłócą, podczas gdy pozostali członkowie oddziału przeszukania i przejęcia obserwowali to z pewną dozą rozbawienia. Na jego twarzy pojawiło się zmarszczenie brwi. — Hej, Crimson, Nightwing! — Dość! — warknął. Zapadła cisza, gdy wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę. Jesteśmy w stanie wysokiej gotowości. Niektórzy z naszych własnych sił zwrócili się przeciwko nam, a wszystkie trzy księżniczki zniknęły. To nie czas na głupie żarty. Jesteście członkami SAS czy nowymi rekrutami? Przepraszam, Sir, powiedzieli jednocześnie, salutując. To się nie powtórzy. Postarajcie się, żeby tak było, warknął Nightlight wąsko otwierając oczy. Wyprostował się i rozejrzał po zebranym oddziale. Dobra, oto plan. Obejdźcie i zdejmijcie zbroje z magów bitnych, zwiążcie ich i oprzyjcie o ścianę. Wyślemy uzdrowiciela, żeby się nimi zajął przy najbliższej okazji. Crimson Flare, Erten Peak odwrócił się do wymienionych klaczy. Wy zajmiecie się niszczeniem. Nie obchodzi mnie, jak to zrobicie, ale nie chcę, żeby ich zbroje nadawały się do użytku, gdy skończycie. Jasne? Gdy usłyszał różne oznaki potwierdzenia, Nightlight skinął głową. Dobrze, zabierajcie się do roboty. Gdy pozostali zaczęli obchodzić i rozbrajać nieprzytomnych magów bitnych, Terminal Lance wstał i spojrzał na Nightlighta. Jak się trzymasz? Zapytał cicho. W porządku, odpowiedział Nightlight zbyt ostro. Na krótką chwilę zapadła cisza, zanim Lance znów się odezwał. Jestem pewien, że ma się dobrze, Night. W odpowiedzi usłyszał tylko pomruk. Mówię poważnie, ona i jej przyjaciele przeszli już gorsze rzeczy. Teraz bezpieczna i próbuje wymyślić sposób, żeby to wszystko naprawić. To wywołało westchnienie Nightlighta. Jestem tego pewien. Po prostu nie mogę przestać się o nią martwić. Jeśli to zamach stanu, jednym z głównych celów. Będzie dobrze, Night, powiedział Lance stanowczo. Ma w sobie więcej magii niż jakikolwiek kucyk, którego widziałem. Szczerze mówiąc, żal mi każdego idioty, który będzie na tyle głupi, żeby się z nią zmierzyć. Mruknął Nightlight. Powoli pojawił się na jego twarzy mały uśmiech. Pewnie zamieni ich w doniczkowe rośliny. Obaj się na to zaśmiali. Nagły łomot przykuł uwagę wszystkich na końcu korytarza. Grupa ludzi nagle pojawiła się za rogiem. Ubrani w prowizoryczne zbroje, niektórzy z nich nieśli nawet prymitywną broń. Zamarli na widok kucyków, a ich oczy się rozszerzyły. Jeden z ludzi cicho zaświergotał, rozglądając się po pokonanych magach bitnych. Co się tu do cholery stało? To nie jest standardowa zbroja dla naszych ludzkich sił, prawda? Zapytał Lancer, przyglądając się ludziom z ciekawością. Nie, mruknął Nightlight. Nie rozpoznaję też żadnego z nich. Lance spojrzał na niego bokiem. Cywil, nie w takich zbrojach. Nowi rekrutowani, może tak, może nie. Mruknął Nightlight, wąsko otwierając oczy. z ludzi z tyłu grupy przepchnął się do przodu. Kogo obchodzi? Co się, kurwa, stało? Bierzcie ich. Odciągnął ramię i rzucił w najbliższego kucyka sklejoną taśmą włócznię. Włócznia zatrzepotała w powietrzu, kołysząc się okropnie z powodu słabej aerodynamiki. Mimo to Crimson musiała się schylić, żeby uniknąć przebicia. Uważaj, ty durniu, krzyknęła, gdy włócznia przeleciała koło jej ucha. Zachwiała się i warknęła na ludzi. Co wy, kurwa, robicie? Wy obleśni, brzydcy, chuderlawi, gówniarze. Chcecie mi ucho odstrzelić, czy co? Kto was? U diabła szkolił, wy bezczelne gnojki? Jakby mi się nie chciało, spt. Gra. Crimson przewróciła się do tyłu, z dziury w zbroi na ramieniu sterczał bełt kuszy. Crimson, zaskrzeczał Nightwing. Rozpostarł skrzydła tylko po to, by skrzywić się, gdy kolejny bełt przebił jego prawe skrzydło. Z jękiem zwalił się na ziemię. Ironhoof, Earth and Peak, ewakuacja natychmiast. Krzyknął Night Light, gdy zarówno jego, jak i terminala Lance A rogi rozbłysły. Niebieskie i zielone bariery pojawiły się między ludźmi a pokonanymi kucykami, zapewniając osłonę, gdy Earthen i Iron ruszyli, by chwycić rannych towarzyszy. Człowiek, który wystrzelił bełt, mężczyzna z klatką na pysku, przeładował kuszę i znów wycelował. Z cichym klik wystrzelił, bełt przemknął przez powietrze. Uderzył w magiczne bariery, które natychmiast się rozpadły, pozwalając bełtowi przejść z niewielkim oporem. Zarówno Night Light, jak i Terminal Lance jęknęli z bólu, chwytając się za rogi, gdy ich magia niespodziewanie zgasła. Night Light ledwo zdążył się schylić, bełt drasnął mu ucho, gdy przeleciał obok. Kto u licha dał im broń z kamieniem unicestwiającym? Syknął Lance. Kuszą wycelował po raz trzeci, tym razem w leżącą Crimson Flare, którą ciągnęła Earthen Peak. Gdy już miał strzelić, Night Light ruszył do akcji. Zapalając róg, złapał Crimson i Earthen w magiczny uścisk i szarpnął je do tyłu. Jednocześnie otworzył drzwi pobliskiej szafki sprzątacza, wrzucając parę za nie, zanim sam się w nie schował. Rozległ się głośny tung, gdy bełt wbił się w drzwi, jego grot lekko rozłupując drewno. Lance zrobił to samo z Nightwingiem i Ironhoofem, ciągnąc parę ze sobą do małej wnęki po drugiej stronie korytarza. Podobnie reszta oddziału schroniła się za różnymi formami osłony. O co im u licha chodzi? Sapnął Pegas, opierając się pobliską kolumnę. Terminal Lance wychylił głowę z wnęki tylko na moment, by szybko ją schować. Ludzie posuwają się korytarzem, Sir. Są jakieś 10 metrów stąd. Wyciągając małe lusterko z jednej ze swoich sakiewek, Nightlight użył go, by wyjrzeć zza drzwi. Skupił się na jednym z nadchodzących ludzi, kobiecie z długimi rudymi włosami. Zmarszczył brew i zapalił róg. Chmura magii otoczyła kobietę. Przez krótką chwilę magia utrzymywała ją w miejscu, ale potem chmura pękła, a człowiek był wolny. Oczywiście mruknął Nightlight, przewracając oczami. Głośniej zawołał, mają na sobie kamień unicestwiający. Fizyczna magia będzie przeciwko nim nieskuteczna. Obok niego Earthen sięgnęła do małej sakiewki przypiętej do uda. Wyciągnęła parę świecących żółtych kryształów, stuknęła nimi o siebie, po czym przepchnęła się obok Nightlighta i rzuciła je korytarzem. Kryształy błyskowe w akcji, krzyknęła. Jasny błysk rozświetlił korytarz, po którym rozległy się bolesne okrzyki kilku ludzi. Bełt kuszy przeleciał wysoko nad głowami, zbyt daleko, by mógł być celny. To było wyraźnie ślepe strzelanie. Earthen wyciągnęła kolejne 2 kryształy i również je rzuciła z podobnym efektem. Gdy cofnęła się do szafki, Nightlight spojrzał na terminal Lansa. Jak się ma? Zapytał. Na Nightwinga. Lance ruszył, by zbadać rannego Pegaza, ale Nightwing odepchnął go. W porządku. Warknął. Sięgnął i złamał drzewce bełtu, ale pozostawił grot w ranie. To tylko skrzydło. Jestem w porządku. On potrzebuje pomocy bardziej. Lance wymienił spojrzenia z Nightlightem, po czym obaj skinęli głowami. Sięgając ponownie do swojej zbroi, Nightlight wyciągnął 2 noże, trzymając je w magicznym uścisku. Warknął. 1, 2, 3. Wyskakując z zasłony, Lance rzucił się do szafki, którą Nightlight właśnie opuścił. Nightlight wyszedł na korytarz, rzucając najpierw 1, potem 2 nóż w kierunku ludzi. Pierwszy całkowicie chybił, przelatując nad głowami i zmuszając kilku ludzi do kucnięcia. 2 nóż trafił w cel, a człowiek z krzykiem zwalił się na ziemię, ściskając krwawiące ramię. z zadowoleniem parskając, schował się w niszy z Ironhoffem i Nightwingiem, gdy ludzie odpowiedzieli salwą strzał i włóczni, które spadły na kucyki. Lance wyciągnął apteczkę z torby i zaczął opatrywać Crimson. Sir, może powinniśmy się wycofać i znaleźć lepszą pozycję do obrony? Zapytał Ironhoff. To by nie zadziałało, odparł Nightlight, kręcąc głową. Na końcu korytarza jest ślepy zaułek. To pułapka, bylibyśmy uwięzieni. Teleportacja? Nie z taką liczbą kucyków, westchnął Nightlight. Zajęłoby to za dużo energii. Więc jaki jest plan? Zapytał Nightwing, opatrując ranne skrzydło. Dajcie spokój, damy im radę, zawołała Crimson z drugiej strony korytarza. Skrzywiła się, gdy Lance wyciągnął bełt z jej ramienia, po czym opatrzył ranę. To tylko banda ludzi. Co może być trudnego? Ćwiczymy z nimi cały czas. Ma rację, przytaknął Nightlight. Nie wiem, skąd się wzięli, ale powinniśmy dać sobie z nimi radę. Wyciągając kolejny nóż, zmarszczył Breu, przynajmniej z większością. Wychodząc z niszy, wcisnął nożem w dół korytarza, wywołując kolejny bolesny okrzyk człowieka, który zwalił się na ziemię. Pozostał na tyle długo, by potwierdzić trafienie, zanim wrócił pod osłonę. Zanim jednak zdążył, strzała uderzyła go w szyję. Pułkowniku! Ktoś krzyknął, ich głos mieszając się z innymi okrzykami zaniepokojenia i alarmu. Osłabiając się o ścianę, Nightlight zakrztusił się z bólu. Sięgnął kopytem, by wyjąć strzałę. Się powstrzymał. Zamiast tego przycisnął kopyto do rany, próbując zatrzymać krew spływającą po szyi do zbroi. Ktoś złapał go z tyłu i zaczął ciągnąć z powrotem pod osłonę, ale nie zanim coś nie przykuło uwagi Nightlighta. Człowiek, który go trafił, opuszczał łuk z zadowolonym uśmieszkiem na twarzy. Oczy Nightlighta się rozszerzyły. To jak patrzeć w twarz drapieżnika. Ostatnim wysiłkiem Ironhoff wciągnął rannego jednorożca z powrotem do niszy. Opierając go o ścianę, Iron ostrożnie odsunął kopyto Nightlighta i zbadał ranę. Po kilku sekundach odetchnął z ulgą. Dzięki Celestii, wyszeptał. Wyprostowując się, zawołał. Strzała ominęła główne arterie. Wygląda na to, że tylko drasnęła skórę na szyi. Będzie jednak potrzebował pomocy medycznej, zanim się pogorszy. Lance skinął głową, po czym rozpiął pasy swojej torby. Rzucił ją do Ironhoffa, który złapał ją zręcznie i zaczął wyciągać bandaże. Gdy Ironhoff opatrywał jego ranę, Nightlight odwrócił głowę w stronę Lance'a. Zmiana planu, wykrztusił. To nie są zwykli ekwestriańscy ludzie. To Terans. Skrzywił się, gdy Iron wyciągnął strzałę z jego szyi, ale nie wyraził swojego dyskomfortu. Iron mruknął przeprosiny, po czym zaczął bandażować ranę. Terans, sir? Zapytał Lance z wyrazem zmieszania na twarzy. Są inteligentni. Jak bardzo? Zapytała Earth and Peak, zanim rzuciła kolejną parę kryształów błyskowych. Rozległ się błysk i okrzyk, a włócznia odbiła się od ściany, omal nie przebijając jednego z pokonanych magów bitnych. Na poziomie anomalii, tak myślę, jęknął Nightlight. Uszy Earth and Peak opadły. O, cholera! Musimy tylko, zaczął Nightlight, ale przerwał mu hałas dochodzący z dalszej części korytarza. A, skurwysyn, skąd ty się do cholery wziąłeś? Rozległy się głośne świergoty i krzyki. Dźwięk wystrzelonej kuszy. Ale żadne bełty nie przeleciały. Ostrożnie, by nie przeszkadzać Ironhoffowi w opatrywaniu szyi, Nightlight poszperał w torbach i wyciągnął lusterko. Miało teraz małe pęknięcie, od uderzenia, gdy upadł. Wysuwając się na skraj niszy, wyciągnął lusterko i spojrzał w dół korytarza. Ludzie wciąż tam byli, ale większość z nich była teraz odwrócona w przeciwnym kierunku, uwaga skupiona na drzwiach w głębi korytarza. Wspomniane drzwi miały wbite kilka strzał i bełtów, a także włócznie. Jeden z ludzi głośno zaświergotał, po czym pokazał środkowy palec w stronę drzwi. Nagle jedna ze strzał w drzwiach zaczęła świecić różową magią. Wyrwała się z drzwi i obracając się w powietrzu, pomknęła z powrotem w kierunku ludzi. Niezdolny do szybkiego ruchu, jeden z ludzi dostał strzałą w nogę. Krzykiem wskazał na strzałę, ale jej nie dotknął. Druga strzała szybko podążyła za pierwszą, ziem wbijając się w drugą nogę człowieka. Człowiek znów krzyknął, po czym wskazał na nową strzałę. Powtórzył gest, wskazując najpierw na jedną, potem na drugą strzałę. Każdemu towarzyszył krzyk bólu. Przewracając oczami z parsknięciem, Nightlight opuścił lusterko, po czym krzyknął w dół korytarza. Ty, Tam na końcu. Zidentyfikuj się. Nastała chwila ciszy w walce, w której nie było słychać żadnego dźwięku, zanim sarkastyczny głos odpowiedział z głębi korytarza. O nie, 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 nie odpowiemy, dopóki ty się nie zidentyfikujesz. Skąd mamy wiedzieć, że warto was ratować? Jesteście magami bitnymi. Night Light uśmiechnął się. Odkrzyknął, jego głos lekko drżący z bólu. My byliśmy tu pierwsi. Przerwaliście nasze przyjęcie. Skąd mamy? Cholera. Strzała zadźwięczała o podłogę centymetry od jego kopyta. Skąd mamy w ogóle wiedzieć, że jesteście na liście gości? W dół korytarza popłynął śmiech. W porządku. Głos zamilkł, gdy dźwięk czegoś uderzającego w drewno rozległ się w korytarzu. Nastąpiło po tym głośne przekleństwo jednego z ludzi. Kurwa, spudłowałem. Gdy głos odezwał się ponownie, nie było w nim śladów wcześniejszego humoru. Gwardia Anomalii, porucznik Avera Noctus melduje się. Gwardia Anomalii? Myślałem, że ich zwolniono. Mruknął pod nosem Lance, marszcząc brył. Nightlight rzucił mu spojrzenie, zanim odpowiedział głośno. Królewska Gwardia, oddział przeszukania i przejęcia. Pułkownik Nightlight mówi. Jeśli dobrze pamiętam, jedna z was jest magiem bitnym, prawda? Odkrzyknęła Avera, po czym zamilkła na chwilę. Jest magiem bitnym, ale panuje nad sobą. Świetnie, przyda się każda pomoc, zawołał Nightlight, po czym wybuchnął kaszlem. Zrobiłem, co w mojej mocy, mruknął Ironhoof, kończąc bandażowanie szyi Nightlighta. Powinno trzymać się przez jakiś czas, ale potrzebujesz prawdziwej pomocy medycznej. Nightlight skinął głową, grymas bólu na twarzy. To może być problem, zawołała Avera, jej głos nabierając nerwowego tonu. Nasza jednorożka jest, na wyczerpaniu. Reszta z nas też jest mocno poturbowana. Została nagle przerwana przez głośne świergotanie człowieka, niemalże krzyk. Czym wy, kucyki, gadacie, co? Co? Zastanawiacie się, który z was skapie pierwszy szaszy. Uwaga, krzyknął Nightlight ponad świergotem. Ludzie są inteligentni. Na poziomie anomalii mamy powody sądzić Terans. Świetnie, mruknęła Avera pod nosem. Odwracając się do Primrose, pokręciła głową. Czy to może być jeszcze lepsze? Primrose otworzyła usta, ale zawahała się, jej uszka drgając. W początku ledwo słyszalny, dźwięk stukotu metalu stopniowo stawał się głośniejszy. Wyglądając z pokoju, w którym się schronili, wszystkie trzy strażniczki spojrzały w dół korytarza, ich uszka drgając w rytm stukotu. Nie podoba mi się ten dźwięk, szepnęła Ebony. Metalu osiągnął teraz ogłuszającą głośność. Zdawał się rozbrzmiewać w korytarzu, powodując drżenie podłogi. Hałas stał się niemalże nie do zniesienia, gdy za rogu wyłoniło się to. Było humanoidalne. Tyle było jasne. Mierząc niemal 7 stóp wysokości, wyglądało, jakby ktoś na szybko posklejał kawałki metalu, próbując zrobić z nich zbroję. Napierśnik był spiczasty, podobnie jak na ramiędniki. Hełm był zakrzywiony 3 szczelinami wskazującymi na usta i oczy. Między szczelinami w metalu widać było skórzane paski spinające zbroję, gdy człowiek w środku się poruszał. W dłoniach niósł dużą, metalową szynę ogrodzeniową jako improwizowaną włócznię. Metalowa abominacja zatrzymała się, widząc patową sytuację między ludźmi a kucykami. Cisza zapadła w wypełnionej krwią sali, gdy wszyscy wpatrywali się w nowo przybyłego. Avera jako pierwsza przerwała milczenie. Okej, to jest całkiem zajebiste. Straszne, w stylu zmoczę się ze strachu, ale i tak zajebiste. Max ma lepszą, burknęła Primrose. Jeden z ludzi, brodaty mężczyzna w kurtce Moro, wysunął się do przodu. Czołgisto, idealny moment, ty zajmij się tą trójką, wskazał w kierunku Avery, Ebony i Primrose, a my zajmiemy się resztą, jasne szaszy. Metalowy człowiek sztywno skinął głową, po czym skupił uwagę na 3 kucykach przed sobą. O kurde, szlak by to trafił, wyszeptała Primrose, jej oczy rozszerzając się. Opancerzony człowiek zawył, rzucając się na trio. W głębi korytarza pozostali ludzie zrobili to samo, atakując Nightlighta i jego siły. Rozproszyć się, warknęła Avera, zanim schyliła się, gdy metalowy człowiek zamachnął się naostrzoną szyną. Ebony poszła jej śladem, odskakując na bok, by uniknąć drugiego ciosu. Jak mamy go powalić? Krzyknęła, jej róg iskrząc się bezużytecznie. Celujcie w kolana i głowę, rozkazała Primrose. Nie musimy go zabijać, tylko unieruchomić. Przeskakując nad pchnięciem, wymierzyła kopnięcie w głowę człowieka. Ten ledwie zdążył się odchylić, masa metalu czyniąc go powolnym i niezdarnym. Zachwiał się, tracąc na chwilę równowagę. A Vera postanowiła wykorzystać tę chwilową dezorientację i, rzucając się do przodu, kopnęła oboma kopytami w lewe kolano człowieka. Brzdęk rozległ się po sali, a Vera upadła na ziemię, jej tylne nogi drżąc gwałtownie. Kakakakak, kurde! Kolana są wzmocnione. Celujcie w tył kolan, zawołała Primrose. Tam będzie słabsze, żeby mógł chodzić. Człowiek odwrócił się do Primrose i podniósł swoją szynę. Przewidując atak, Primrose szybko podskoczyła w powietrze, by go uniknąć. Jej oczy rozszerzyły się, gdy zamiast zaatakować, człowiek zmienił chwyt na swojej broni. Kurde! Rozkładając skrzydła, próbowała zmienić kierunek w powietrzu, ale było już za późno. Szyna pchnęła w górę, rozrywając jej zbroję, brzuch i wychodząc przez plecy w eksplozji krwi. Twilight Sparkle, 6 klaczy pędziło przez wypełniony dymem korytarz. Cóż, 5 klaczy pędziło. 6 popychano, podczas gdy cały czas narzekała. Jestem pewna, że księżniczka Celestia i Luna zajmują się tym w tej chwili, jęknęła Twilight, próbując wbić kopyta w gładką podłogę. Jej próby były daremne, bo Applejack nawet nie zwolniła tempa. Pewnie nawet nie potrzebują naszej pomocy. Powinniśmy wrócić do poszukiwań i pozwolić im się zająć problemem. Applejack nie przestawała pchać. Nie ma mowy, słoziaku. Ale mogą być teraz w środku niebezpiecznej walki. Nie powinniśmy ich rozpraszać. Tfi, dzwony biją. Księżniczki będą potrzebować naszej pomocy. Teraz weź się w garść i ruszaj. Maxa poszukamy potem. Ale Applejack ma rację, kochanie. Zawołała Rarity przez ramię. Pamiętasz, kiedy ostatnio dzwoniły dzwony katedry? Te paskudne zmorany. Uch! Wzdrygnęła się, wykrzywiając twarz na wspomnienie. No właśnie, Rainbow poderwała się, przelatując nad nimi. Coś wielkiego się dzieje, może zmorany wracają na drugą rundę. Fluttershy pisnęła, patrząc na nią szeroko otwartymi oczami. Ignorując ją, Rainbow wymierzyła kilka ciosów, zanim wykonała pętlę w powietrzu. Znowu im pokażemy. Umieram z ochoty na rewanż.
To tylko sprawiło, że Twilight zaczęła się bardziej opierać.
Ale dlatego musimy znaleźć Maxa, zawołała. Jest gdzieś tam i może być w niebezpieczeństwie. Kochanie, całe Canterlot jest w niebezpieczeństwie, skarciła ją Rarity. Przepraszam, że to mówię, teraz nie chodzi tylko o Maxa. Och, nie patrz tak na mnie, dodała, gdy Twilight wbiła w nią wzrok. Też się o niego martwię, ale teraz najlepsze, co możemy zrobić, to znaleźć księżniczki i zająć się tym, co postanowiło pokazać swoją brzydką mordę. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej zagrożenie zniknie, Max będzie bezpieczny i tym szybciej wrócimy do jego poszukiwań. Twilight otworzyła usta, by się sprzeciwić, ale zawahała się, marszcząc brew. Po kilku sekundach niechętnie zamknęła usta i przestała próbować się uwolnić, dostosowując krok do Applejack. No dobrze, burknęła, ale jak tylko to się skończy, wracam do poszukiwań. Wzrok Rarity zmiękł. Wiem, kochanie, i będziemy tam z tobą. Grupa skręciła za róg korytarza, by po chwili gwałtownie się zatrzymać. Gapiły się na widok przed sobą z uszami położonymi płasko i szeroko otwartymi oczami. Drzwi do sali tronowej były szeroko otwarte, jedne z nich zwisały niebezpiecznie na jednym zawiasie. Głębokie rysy pokrywały drzwi, wżerając się w złoty metal. Dym kłębił się z sali tronowej, dusząc sufit gęstym, czarnym dymem. Kolorowe szkło rozsypane było po podłodze, niebezpiecznie migocząc w świetle pochodni. Co się tu u licha stało? Wyszeptała Applejack, rozglądając się po zniszczeniach. Wygląda, jakby przez to przeszło stado bizonów, mruknęła Rainbow. Musiała unosić się blisko podłogi, by uniknąć dymu nad sobą. Nie podoba mi się to, zajęczała Pinkie. Jej grzywa i ogon straciły zwykłą objętość, zwisając teraz bezwładnie ku ziemi. Rozglądała się lękliwie, drobne drżenia przebiegając przez jej ciało. To tu jest nie tak, coś jest nie w porządku. Głos jej się urwał i przytuliła się bliżej do Applejack. Twilight przełknęła ślinę, zanim zebrała się w sobie. Chodźcie, dziewczyny, zobaczmy, co się stało. Ostrożnie skradały się dalej do sali tronowej. Była w mniej więcej tym samym stanie co drzwi. Okna były wybite, pozwalając dymowi uciekać przez nie na nocne niebo. Dywan prowadzący do podium tronu był podarty, wciąż płonęły. Sztandary zwisające z kolumn płonęły, ogień powoli pełzając wyżej i wyżej. Wielki tron leżał na boku, rozwłupany na dwoje w miejscu, gdzie spadł z podium. Ja nie rozumiem, wyjąkała Twilight. Co się tu stało? Wygląda na to, że został zaatakowany, wyszeptała Fluttershy, trzymając kopytko przy pysku.
Wiem o tym, warknęła Twilight, ale jak i przez kogo? Jakim cudem dotarli do sali tronowej bez zatrzymania przez straż? Dlaczego nie ma ciał? Gdzie są księżniczki?
Skrzywiła się, pocierając róg, który zaczął iskrzyć. Twilight, kochanie. Czujesz to? Dając jej zdezorientowane spojrzenie, Twilight również zapaliła swój róg, tylko po to, by jej oczy się rozszerzyły. Znam tę magię, wyszeptała. To Dee. I, pisnęła Fluttershy z przerażeniem. Odskoczyła i szybko schowała się za Rarity, przyciągając uwagę wszystkich. Fluttershy, kochanie. Co się stało? Zapytała Rarity, spoglądając przez ramię. Fluttershy nie ruszyła się ze swojej kryjówki, ale wyciągnęła drżące kopytko w kierunku drugiego końca sali. Wszystkie odwróciły się, by zobaczyć, na co wskazuje, mrużąc oczy przez zadymione powietrze. Minęło kilka sekund, zanim Twilight dostrzegła dwie sylwetki wyłaniające się powoli przez mgłę dymu. — Halo, kto tam? — zawołała, ale sylwetki nie odpowiedziały. Powoli dziewczyny zaczęły się cofać, nerwowo obserwując zbliżające postaci. — Księżniczko? — przełknęła Twilight. — To ty? Znowu postaci nie odpowiedziały, ale niski pomruk rozbrzmiał w powietrzu. Dziewczyny, czas, żeby... Nagły podmuch wiatru przewiał przez jedno z wybitych okien, poruszając powietrze i odsłaniając to, co zbliżało się przez dym. Fluttershy wrzasnęła. Stwory były jak nic, co Twilight kiedykolwiek widziała. Były jakimś ohydnym, groteskowym potworem, które bardziej pasowałyby do gorączkowego koszmaru niż do rzeczywistości. Praktycznie sprawiały, że zmorany wyglądały przy nich jak szczeniaczki, a ona wciąż miała problemy ze snem przez kilka tygodni po inwazji z powodu tego, co wtedy widziała. Krew kapała z pazurów potworów, ich kościste dłonie i przedramiona przesiąknięte były szkarłatną cieczą. Ślina ściekała z ich wydłużonych pysków, spiczate zęby błyszcząc w świetle otaczających płomieni. Najgorsze było to, że natychmiast rozpoznała kolory sierści oraz włosy powiewające za stworzeniami na nieistniejącym wietrze. Twilight drżała, gdy zimne, pozbawione życia białe oczy wpatrywały się w nią ze skrzywionej twarzy jej niegdyś łagodnej mentorki. — Ka, księżniczko, co jak? Celestia odrzuciła głowę do tyłu i wydała przenikliwy wrzask. Zaraz potem Luna zrobiła to samo. Krzyki wypełniły salę tronową, gdy obie księżniczki rzuciły się do przodu. Wyglądała z niepokojem przez firankę w oknie salonu, wpatrując się w pałac w oddali. Na tle nocnego nieba białe wieże zamku zdawały się świecić na pomarańczowo, światło migocząc złowrogo. Unosił się w powietrzu z niewidocznych pożarów, zasłaniając gwiazdy i barwiąc księżyc na czerwono. Dzwony katedry morskiej wciąż dudniły głośno, podnosząc jej poziom niepokoju. Wciąż pamiętała, co się stało ostatnio, gdy te dzwony biły. Te kokony nie były przyjemnym doświadczeniem. Cofając głowę i pozwalając firance znów zasłonić okno, Oktawia spojrzała na drzwi, dwukrotnie sprawdzając, czy są zamknięte. Widząc, że tak jest, westchnęła z ulgą, tylko po to, by podskoczyć, gdy z kierunku pałacu dobiegł cichy, echo wzbudzający wrzask. — Co się tam dzieje? — szepnęła pod nosem. Pocierając kopyta, przeszła przez oświetlony świecami pokój i niepewnie usiadła na brzegu kanapy. Półpełna szklanka wina stała na stoliku, którą podniosła drżącymi kopytami. Biorąc łyk, by uspokoić nerwy, Oktawia cicho zanuciła sobie. Szklankę pozwoliła sobie na mały uśmiech, tylko po to, by wzdrygnąć się na kolejny cichy wrzask z zewnątrz. Drżącymi kopytami odstawiła szklankę i zaczęła wstawać, by prawie wrzasnąć ze strachu, gdy drzwi zatrzasnęły się na piętrze. Wpatrując się szeroko otwartymi oczami w sufit, jej uszy drgały w rytm kroków kogoś, kto chodził po pokoju. — To ty! — zawołała. Kroki zatrzymały się, po czym skierowały się w stronę schodów. Kilka sekund później Winyl pojawiła się na podejście salonu. — Och, dzięki Bogu! — odetchnęła Oktawia, kładąc kopytko na piersi. Przestraszyłaś na śmierć. Zatrzymała się, przyglądając się Winyl. Jej zwykle rozczochrana, poranna grzywa była uczesana i ułożona, opadając po bokach twarzy. Miała na sobie swoje charakterystyczne okulary, jej czerwone oczy całkowicie niewidoczne za przyciemnianymi soczewkami. Dwa metalowe znaczniki zwisały z małego łańcuszka na jej szyi. Oktawia mrugnęła, przyglądając się wyglądowi Winyl. Winyl, kochanie, co? Co się dzieje? Tawia, powiedziała Winyl, jej ton neutralny. Zamknij drzwi za mną. Runy powinny wytrzymać. Możesz posiedzieć w moim pokoju, jeśli chcesz. Przeniosłam tam jeden z twoich wiolonczel. Odwróciła się, by skierować się ku drzwiom, zatrzymała się jednak, gdy Oktawia zawołała. Winyl, zaczekaj. Oktawia przygryzła wargę, nerwowo spoglądając Tony w stronę okna. Co się dzieje? To zamieszki? Atak? Nie wiem, Tawia. Ale masz jakieś podejrzenia. Tak, westchnęła Winyl. Zapadła cisza, gdy stały tak niezdolne na siebie spojrzeć. W końcu Oktawia podniosła wzrok, spoglądając przez grzywkę z melancholijnym wyrazem twarzy. Że służyłaś kiedyś w gwardii lata temu, zanim się poznałyśmy. Powiedziała cicho, ale to nie znaczy, że musisz iść. Wiesz, nie potrzebują tam ciebie. Możesz zostać tutaj, ze mną, gdzie jest bezpiecznie. Mruknęła Winyl, ale nie idę pomagać gwardzistom. Powoli uniosła kopytko i delikatnie dotknęła metalowych znaczników, powodując ich ciche brzęknięcie. Idę spotkać się ze starą przyjaciółką. Nota autora. Terminal Lance jest prezentowany dzięki Personofun Interest. Mam nadzieję, że oddaję mu sprawiedliwość.